gościem poranka wnet jest pan Jacek Saryusz-Wolski, eurodeputowany, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Czy pana oczy są skierowane na Londyn?
Tak, ale również na Madryt.
Madryt i Londyn, dwie europejskie stolice. To może zacznijmy od Londynu. Czego pan się spodziewa po dzisiejszym szczycie NATO?
No, spodziewam się, że wszyscy sobie zdadzą sprawę z tego, że ta wojna słów, która się toczy wewnątrz NATO, między Trumpem, Macronem, Erdoganem, no szkodzi NATO, jest niepotrzebna. I że przeważy sąd, że ważne są czyny, a nie słowa, a przy wypowiadaniu słów trzeba być bardziej ostrożnym. I że to nie zawróci NATO z drogi umacniania swojej potencjalnej odpowiedzi wobec potencjalnego agresora.
Ale to nie są tylko słowa, bo są istotne różnice w postrzeganiu świata wśród liderów NATO.
No ale proszę zwrócić uwagę, co już w tej chwili się wykluło z tej wojny słów. Najpierw prezydent Trump powiedział, że NATO jest przestarzałe, za co został zrugany przez Europejczyków. Dużo gorszą rzecz powiedział Macron, że NATO cierpi na śmierć mózgową. I potem oczywiście jeszcze krytyka Erdogana ze strony prezydenta Macrona i sprawa Turcji w ogóle. Jaki jest efekt? Niemcy wyznają miłość NATO, co z ust niemieckich w zasadzie nie było słyszane od bardzo dawna, jeśli w ogóle. Po drugie, francuska koncepcja samowystarczalności obronnej Europy w zasadzie schodzi do lamusa. W każdym razie na to wygląda, że wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że bez Ameryki i obronie Europy myśleć się nie da. A Trump mówi, że NATO jest okej i że robi kawał dobrej roboty i że jest elastyczne. Także z tej burzy, nie chcę powiedzieć w szklance wody, ale niepotrzebnej zawieruchy słownej, niewykluczone, że NATO wyjdzie umocnione i że będzie tak, jak mówi sekretarz generalny NATO Stoltenberg, że wzmocnione jest NATO, jeśli chodzi o tak zwaną wysuniętą obecność, że zwiększone znakomicie są jego możliwości na flance wschodniej i że jest przygotowane na sytuacje niedobre. I mówi wprost, że w razie ataku na Polskę i kraje bałtyckie NATO z pewnością odpowie. Także na razie nie jest urobek tej wojny na słowa. Chociaż tak jak mówię, lepiej tego unikać, bo to jest szalenie delikatna materia. Ale póki co NATO się chyba broni faktami przed złymi słowami.
Jeżeli popatrzymy na to, co robi Turcja, na to, co od kogo Turcja kupuje uzbrojenie i w jaki sposób traktuje Kurdów, to nie jestem pewny, czy te fakty potwierdzają słowa pana.
Nie, fakty po stronie tureckiej są niepokojące, zwłaszcza cierpienia ludności kurdyjskiej, cywilnej. Natomiast Europa Zachodnia, Francja jest w bardzo złej pozycji, żeby to krytykować. Po pierwsze, to co się dzieje w tej części Bliskiego Wschodu, to jest pokłosie kolonializmu francuskiego i brytyjskiego. Po drugie, że Europejczycy nigdy nie zechcieli tam wylądować, tak jak Amerykanie zechcieli. Po trzecie, nie mają tym samym prawa, że powiem, od Stanów wymagać, żeby tam były, albo żeby krytykować, że wychodzą. No, Turcja podjęła jednostronne działania nieuzgodnione z NATO. To okupowanie broni od Rosji jest bardzo niedobre z punktu widzenia NATO. Podkreślę, że o mały włos Francja nie sprzedała Mistrali Rosji, że Niemcy sprzedały ośrodek hardware i software, ośrodka w Mulino pod Moskwą, szkolenia wojsk lądowych Rosji, dzięki czemu dzisiaj Rosja ma takie dobre wojska. Także Europo, uderz się sama w piersi, czy spójrz na siebie najpierw. No, z Turcją jesteśmy związani my jako Europa, no tym faktem, że Turcja stanowi zbiornik retencyjny dla 3,6 miliona uciekinierów, których Europa sobie nie życzy, ale myśli, że Turcja w nieskończoność może konsekwencje wojny w Syrii, która, jak mówię, no jest pokłosiem zeszłości kolonialnych, że będzie to brała na swoją klatę.
Ale wróćmy na chwilę do głowy NATO. To, że głowa NATO jest atakowana w Stanach Zjednoczonych, czyli Donald Trump, rozpoczął się proces impeachmentu. Czy to też nie jest takim znakiem, że coś niedobrego dzieje się w Sojuszu Północnoatlantyckim?
Głową NATO jest Jens Stoltenberg, sekretarz generalny, a nie Donald Trump. No, wewnętrzna polityka Stanów Zjednoczonych, stan jej rzeczywiście budzi obawy. Natomiast ja bym nie przekładał tego na NATO. Prezydenci się zmieniają, a od 70 lat NATO pozostaje, jest nadal i będzie kotwicą bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim.
To w takim razie przejdźmy do tego miejsca, w którym jest na pewno cieplej niż w Warszawie, w Strasburgu i Londynie, czyli do Madrytu i szczytu klimatycznego. Wczoraj Parlament Europejski taki alarmistyczną jakąś uchwałę podjął. Co to za uchwała?
No, w jednej rezolucji wygraliśmy, nie ma tego sformułowania, climate emergency, czyli stan wyjątkowy klimatyczny. W polskich tłumaczeniach, jak powiem, nie oddano tego sformułowania adekwatnie. A w drugim z kolei to jednak przeszło. No, w tle są wysokie, powiedziałbym, nadambitne cele, jeśli chodzi o walkę z ociepleniem klimatu, to znaczy 55% redukcji CO2 do 2030 roku. I zero redukcji, czyli tak zwana neutralność klimatyczna do 2050 roku, chociaż były w tym tekście głosowanym przez Parlament Europejski jeszcze bardziej ambitne cele. No, to zatrzymało się tak, jak powiem, w górnej strefie stanów średnich. I nad tym obraduje dzisiaj szczyt klimatyczny w Madrycie, a za chwilę będzie posiedzenie szczytu europejskiego, Rady Europejskiej. 11 grudnia, gdzie przedstawi pan, skądinąd znany nam Timmermans, ten Green Deal, czyli ten projekt Zielonej Europy, który już jest zresztą przez organizacje typu Greenpeace krytykowany za niedostateczny, a z polskiego punktu widzenia będzie prawdopodobnie nadambitny tak długo, jak Polska nie wynegocjuje odpowiedniej i stosownej co do wielkości kompensaty dla swoich wysiłków transformacyjnych. No bo jest pomysł takiego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Natomiast wygląda na to, że on będzie symboliczny, że to będzie raczej listek figowy po to, żeby mieć ci nadambitni i bogaci mieli listek figowy, mogąc powiedzieć, że coś jest. A koszty są przeogromne, także słusznie polski rząd, premier Morawiecki wzywa, że najpierw policzmy, jakie będą koszty, a potem je rozłóżmy sprawiedliwie. Co to znaczy sprawiedliwie? Znaczy w taki sposób, w który to, że jedne kraje są bardzo zależne, ta natura tak zrządziła, od wysokoemisyjnych źródeł energii, a inne nie, że to trzeba, te szanse trzeba wyrównać i skompensować i o to się będzie toczył bój.
A czy toczy się bój w ogóle o fundament, bo aksjomatyczne założenie jest takie, że to człowiek powoduje zmiany klimatu, ale przecież nie wszyscy naukowcy się z tym zgadzają. Są tacy, którzy twierdzą, że to jest nieprawda, że to są naturalne cykle, że to zależy od tego, co dzieje się na Słońcu, w jaki sposób to Słońce ogrzewa naszą planetę. Czy o tym też się dyskutuje, czy już po prostu się przyjmuje tak, to człowiek zniszczy planetę, to człowiek może spowodować katastrofę i to tylko Europa może uratować ludzkość przed katastrofą klimatyczną.
Tak, rzeczywiście nie ma naukowej pewności. Uważa się, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo. i tak już traktuje to się jako pewnik. Polska tej diagnozy nie kwestionuje, tylko kwestionuje sposób podejścia, to znaczy, jak mówiłem, domaga się tego, żeby to było robione w sposób sprawiedliwy i solidarny. Natomiast droga dojścia w tle jest koncepcja, jest obraz świata. Europa to raptem 9-10% emisji, więc żeby nie wiadomo jak bardzo tutaj w cudzysłowie zaciskano pasa, czy ograniczano emisję, już w tej chwili odkładając na bok, jak podzielić te koszty w ramach Europy. No, opiera się na założeniu, że dobrym przykładem się pociągnie za sobą resztę świata, bo cała reszta to są Chiny, Stany Zjednoczone, które na potęgę emitują, Chiny, które w ogóle się nie przejmują tym. I trochę naiwne jest to, że dobrym przykładem się pociągnie innych i taka wiara, że w ten sposób można coś zmienić. I też jest to punkt widzenia Polski, że niech inni też dołączą, bo jeśli nie, to że Europa poczyni nadludzkie wysiłki w tej materii, niczego nie rozwiąże. I to też prawda.
I niech Niemcy, Francuzi, Hiszpanie zaczną sadzić lasy, wtedy poprawi się klimat, a na pewno będzie więc mniej CO2 w atmosferze, ale to, o czym myśli Komisja Europejska czy parlamentarzyści europejscy, to właściwie zmiana stylu naszego życia, bo mają być zmieniona polityka rolnictwa, handlu, transportu, energii i inwestycji w infrastrukturę, czyli taka rewolucyjna zmiana zaplanowana przez urzędników. Jak ona ma wyglądać? Ktoś coś na ten temat wie?
No po pierwsze zaplanowana przez polityków, którzy idą za głosem części opinii publicznej, która ma taki nastrój alarmistyczny. No w debacie na ten temat w Parlamencie Europejskim mówiono o histerii klimatycznej. Także to jest zjawisko, którego nie można lekceważyć. Ona ma zarówno podłoże w nastrojach społeczeństw, które przekonano, że to jest wielkie i nieuchronne zagrożenie i za progiem jest katastrofa. Zabstrahując w tej chwili od rozważań tych, o które pan pytał, czy to jest prawda, czy człowiek jest przyczyną. Jeżeli taki werdykt pada, no to pozostaje odpowiedź na pytanie, jak z tym walczyć. A nie można z tym walczyć w taki sposób, który skaże, żeby skazać gospodarkę czy kraj taki jak Polska na katastrofę, bo gdyby miała podjąć ten wysiłek, to te koszty idą w dziesiątki miliardów euro, a nie w miliardy. To jest policzone. I gdyby policzyć to w skali całej Unii Europejskiej, to nie jest jeszcze zrobione. No to się okaże, że kraje węglowe, w cudzysłowie takie jak Polska, poniosą niesłumierny i absolutnie nie do zaakceptowania koszt. Także tutaj będzie wielki test tego, na co Unia Europejska się zechce zgodzić i na ile będzie wrażliwa na to, kto co może i w jaki sposób można wyrównać to, co jest wynikiem natury. No nie jest z winą Polski za dużo węgla, ani krajów południa, że mają dużo słońca i krajów nabrzeżnych, że mają dużo wiatru. No tak Bóg rządził. W związku z czym to jest moment, kiedy należy powiedzieć, wyrównajmy szanse wszystkich, bo również to rzutuje na jednolity rynek. Kraje, przedsiębiorstwa w krajach węglowych będą obciążone wysokimi kosztami, co się przełoży na negatywnie na wzrost gospodarczy, na bezrobocie, na poziom konsumpcji i tak dalej. To będzie zaprzeczenie zasad wspólnego rynku unijnego.
A jak by pan powiedział, jak dużo w tym garnuszku jest procentowo propagandy i takiej chęci wywołania takiego strachu wśród ludzi, a jak duża jest zawartość prawdy?
Bardzo dużo w tym propagandy. Tak jak mówiłem, padały słowa o histerii klimatycznej. Są poza tym za tą propagandą ukryte interesy. Są ci, którzy chcą, mając dużo atomu, no, uzyskać przewagi konkurencyjne nad innymi, mówię o Francji, i swoją technologię nuklearną sprzedawać. Są tacy, którzy się wyspecjalizowali w międzyczasie w źródłach fotowoltaicznych i wiatrakach, jak Niemcy, i chcą to sprzedawać i też swoją przewagę wykorzystać. Jest to walka konkurencyjna wewnątrz Unii Europejskiej. To jest ta inna, druga twarz ukryta tej całej klimatycznej sprawy.
Bo już kilka takich histerii przeżyliśmy. Dziura ozonowa była i jej nie ma. I kolejne jakieś odsłony, czy na przykład wirus w 2000 roku miał spowodować zablokowanie wszystkich komputerów i kompletny kataklizm na świecie. Miliardy dolarów zostało zainwestowane w to, żeby nic się nie stało. I na końcu okazało się, że nawet ci, co nie zainwestowali, nie odczuli tej zmiany daty na rok 2000. Czy nie jest podobnie w tym wypadku?
Nie, jeszcze wcześniej były przecież przewidywania, że osiągnie kompletnie wzrost gospodarczy, że będzie eksplozja populacyjna i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie sygnały, które w rzeczywistości płyną, są nagłaśniane i w sposób przesadny prezentowane. A to, co za tym stoi, no to są nagie interesy ekonomiczne albo interesy wręcz polityczne. No, żyjemy w takim świecie, musimy sobie z tym radzić i musimy poprawnie odczytywać, co jest czym, ale też wzruszanie ramion i robienie nic, nie robienie niczego też nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli większość, nawet jeśli niesłusznie, w jakimś kierunku biegnie. Także mówię, Polska nie kwestionuje zasadności tej polityki, tylko domaga się, żeby ta polityka była racjonalnie skonstruowana.
Patrzę na zegarek, jest godzina 8:34, zaczęły się już te coraz intensywniejsze, choć jeszcze to nie jest ta intensywność duża, rozmowy na temat unijnego budżetu. Finlandia przedstawiła projekt tego budżetu, z tego projektu Polska jest niezadowolona.
W dużej ofensywie są Finowie, prezydencja. Taki kraj, który jest bogaty i jak gdyby nie dostrzega innych. Liczby są następujące. Najbardziej skąpi, piątka skąpców, Niemcy, Austria, Holandia, Szwecja i Dania, chcą budżetu poniżej 1% dochodu narodowego brutto. Finlandia zaproponowała 1,07. Komisja Europejska zaproponowała 1,11 jeszcze w tamtej kadencji. A Parlament Europejski jeszcze w tamtej kadencji domagał się 1,3. Także między mniej niż 1% a 1,3 rozbieżność jest przeogromna, co jest ilustracją tego, jak bardzo trudne czy wręcz niemożliwe będzie osiągnięcie w tej materii porozumienia. Ale w tej chwili w ataku są, że tak powiem, skąpcy, no bo taka jest prezydencja. I negocjacje przypadną na drugą połowę nadchodzącego roku, czyli prezydencja niemiecka, też jak mówiłem, jeden ze skąpców. Organizują się ci, którzy uważają, że nie można wygaszać klasycznych polityk, takich jak rolna i spójności, czyli fundusze regionalne. Na tym najbardziej ucierpią takie kraje właśnie jak Polska. Już samej zbyt skromnej parlament się oburzył, że taka niska propozycja, ten 1,11 w komisji, ale tam polityka spójności miała być obcięta o 12%. W przypadku Polski to miało być minus 23%. To są na razie, że tak powiem, projekty. Rolnictwo to miało być minus 13%, też z konsekwencjami dla Polski. I o 37% w komisji zwiększone finansowanie na rozwój technologii oraz ochronę granic. Czyli fundusze spójnościowe dla wyrównywania poziomów rozwoju zmniejszone i przesuwane na południe, co dodatkowo nas stawia w złej sytuacji, i wielki wzrost na rozwój technologii. Co to oznacza? Że klasyczne polityki, te na których zbudowana była Unia, czyli wyrównywanie poziomu rozwoju przez politykę spójności, polityka rolna, te klasyczne polityki są wypychane przez nowe polityki. Czyli wypychanie klasycznych polityk unijnych kosztem nowych krajów, a instalowanie nowych polityk, na rzecz których się niczego nowego, znaczy nowych pieniędzy nie dosypuje, na rzecz starych, którym zależy na technologii na ochronie granic, głównie ten limes południowy, Śródziemne Morze, które z kolei kraje wschodniej flanki obiektywnie biorąc mniej są w tym zainteresowane. Także wyraźna linia sprzeczności interesów między bogatymi i ubogimi, między nowymi i starymi, między wschodnią flanką i zachodnią Europą i tym pasem śródziemnym, śródziemnomorskim.
I dyskusję na temat budżetu europejskiego będziemy wspólnie obserwowali. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka w Net.